Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Wypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościem jest Edyta Łaskawiec, Politechnika Śląska. Co ciekawego jest w ściekach?
W zasadzie jest wszystko, co ciekawe. W tym tygodniu nawet ścieki przebiły się do mainstreamu, bo były w TVN-ie. Dzień dobry TVN, także byłam w szoku, że tak się udało. Natomiast rzeczywiście to zainteresowanie gospodarką wodno-ściekową jest coraz większe. Z kilku powodów. Z jednego powodu takie, że coraz bardziej interesują nas te zagadnienia środowiskowe, a ten aspekt wodny jest silnie powiązany ze środowiskiem. Z drugiej strony to, co nas interesuje, to są emisje i klimat i to też coraz silniej łączy się z tym sektorem wodno-ściekowym. No i ostatecznie też oszczędność i trochę zarabianie na ściekach, bo tutaj coraz więcej jest możliwości na tym, żeby nie tylko te oczyszczalnie ścieków funkcjonowały, tylko takie obiekty, które usuwają odpady i zanieczyszczenia, ale przede wszystkim, żeby były takim źródłem dochodu dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.
Mhm. Za chwilę sobie przejdziemy do tych tematów, którymi się tak stricte zajmujecie, ale podpytam jeszcze o te ścieki, bo przygotowałem się do naszej rozmowy, to szukałem sobie informacji i zainteresowało mnie na przykład takie pytanie, trochę je może rozszerzę, bo ono było chyba zadawane w takim kontekście tylko narkotyków, ale czy z tego, jakie są ścieki w danym mieście, można się dowiedzieć, jakie to jest miasto?
Na pewno wiele można się dowiedzieć o stylu życia mieszkańców, o tym, czy na przykład nadużywają nie tylko narkotyków, ale też leków, jak zapatrują się na używanie antybiotyków, bo z tym mamy duży problem, na co chorują, bo tu coraz więcej bada się również ze ścieków markerów, również nowotworowych. Również pod kątem chorób cywilizacyjnych, gdzie na przykład cukrzyca coraz częściej jest taką chorobą. Więc w ściekach można wyłapać ten styl życia mieszkańców i można wyłapać ich zachowania i trochę przewidzieć, w jakim kierunku te problemy, choćby zdrowotne, będą zmierzać w przyszłości.
Mhm. Czy nie wiem, użyję takiego pojęcia, jakość ścieków albo rodzaj ścieków predysponuje do tego, co można z nimi zrobić w przyszłości, czy na przykład, nie wiem, w ściekach w Warszawie za dużo czegoś, więc na przykład nie możemy z nimi robić czegoś, a w Katowicach jest więcej tego i nie można robić tego.
Myślę, że dużo tutaj zależy od tego, jaka jest ta infrastruktura przemysłowa przede wszystkim. Czy te duże zakłady posiadają własne oczyszczalnie, własne systemy usuwania zanieczyszczeń, które generują, czy raczej właśnie są podpięte do tej kanalizacji komunalnej i razem z takimi ściekami sanitarnymi, które nie są aż tak problematyczne jak ścieki przemysłowe, no tutaj wzbogacają o kolejne nowe zanieczyszczenia problematyczne, choćby wszelkie przemysłowe dodatki, które są no, trudne do usunięcia przede wszystkim w procesach takich biologicznych, które są stosowane standardowo w oczyszczaniu ścieków.
Mm-hmm. Pytam trochę w kontekście tego, czy każdą wodę ze ścieków da się na przykład zmienić do tego, żeby ona poleciała w kranie.
Teoretycznie każdą, tak, tylko to jest kwestia tego, ile trzeba zastosować procesów oczyszczania, jak bardzo one są zaawansowane i czy jest to opłacalne przede wszystkim, bo trzeba rzeczywiście poświęcić dużo energii i zasobów technologicznych, żeby tą wodę doprowadzić do takiego stanu, z którą moglibyśmy ją bezpiecznie spożywać. To dzieje się choćby w Singapurze, więc tutaj jakby ten trend wykorzystania coraz większej ilości ścieków do takich celów również pitnych jest coraz większy. W Kalifornii też pojawiają się takie pomysły, żeby w pełni wykorzystywać, natomiast skupiałem się tam rzeczywiście na tych ściekach sanitarnych, które są właśnie ściekami tylko produkowanymi przez mieszkańców, a nie z przemysłu.
Mm-hmm. Czym jest nitryfikacja?
Nitryfikacja to jest jeden z procesów przemian związków azotu. W oczyszczalniach ścieków przede wszystkim w tej chwili skupiamy się na usuwaniu związków fosforu i azotu. I to jest taka główna idea procesu oczyszczania ścieków. I ma ona zapobiegać usuwaniu tych zanieczyszczeń przede wszystkim zakwitom, eutrofizacji w rzekach, które są takim głównym odbiornikiem.
Powiedziałeś jakieś słowo.
Tak?
Wytłumaczy nam.
Które było słowo?
Neutryfikacji.
Neutralizacji, być może chodzi o to. Tak, neutralizacji fosforu i azotu właśnie. I eutrofizacja. Może
to było
słowo klucz, eutrofizacja. Eutrofizacja jest to proces, który powoduje zakwity glonów, sinic. Coraz częściej również w naszym klimacie to obserwujemy. I jest to właśnie bezpośrednio powiązane z dużą ilością związków azotu i fosforu. Głównie tutaj dużo ulegają spływy z pól, te rolnicze, no ale oczyszczanie ścieków oczywiście też mają ogromne znaczenie, bo te przepływy w naszych rzekach są coraz niższe, mamy problemy z suszą, więc to, co głównie płynie w naszych rzekach, to się okazuje, że są to ścieki, więc powinniśmy je jak najlepiej oczyścić.
To co w tym procesie jest takiego, czym się zajmujecie, żeby go, rozumiem, usprawnić ten proces?
W tej chwili te procesy nowe oczyszczania ścieków skupiają się przede wszystkim na takich trochę kosmetycznych zmianach technologicznych. Znamy ten proces oczyszczania ścieków po ponad 100 lat. On się zasadniczo, ta idea tego procesu nie zmienia i cały czas skupia się na tej biomasie mikroorganizmów w takich zawieszonych kłaczkach, czyli na stosunkowo niewielkiej objętości. Jest ich bardzo dużo, dzięki temu one mają dużą intensywność rozkładu zanieczyszczeń. I ten proces, na którym my się skupiamy choćby w projekcie NCBR-u, to jest proces, który ma za zadanie skrócić ten proces nitryfikacji i przemian związku azotu po to, żeby użyć mniej energii na napowietrzanie mikroorganizmów, bo bakterie potrzebują bardzo dużo tlenu, zużywają w tym procesie bardzo dużo energii przez to, bo szacuje się, że od 60 do nawet 70% całych tych kosztów energetycznych oczyszczania ścieków to są właśnie procesy te biologiczne z wykorzystaniem mikroorganizmów. Więc skrócenie tej fazy nitryfikacji, przemian związków azotu, mogą pozwolić na zmniejszenie, szacuje się, że o 30-35% właśnie tego procesu napowietrzania. No i przy okazji tutaj można by upatrywać znaczne oszczędności, jeżeli chodzi o koszty utrzymania całej oczyszczalni.
Czy to gdzieś wiąże się, jest dużo takich projektów, które próbują odzyskiwać ciepło ze ścieków, czy to jest coś, co może się łączyć?
Częściowo jest tam takie zagadnienie związane z fermentacją beztlenową, czyli takim procesem, który jest oczyszczalni trochę obok, niezależnie od oczyszczania ścieków, gdzie osady ściekowe w podwyższonej temperaturze są w takim procesie beztlenowym i tam produkują biogaz. I to, na czym się też skupiają w tej chwili naukowcy, również w naszych projektach, to jest zwiększenie udziału metanu w tym biogazie jako takiego właśnie wysoce energetycznego gazu i wykorzystanie go nie tylko na własne potrzeby, ale też próba właśnie odsprzedaży go, wykorzystania w jakiejś sieci miejskiej, nawet zamiana gazu ziemnego na właśnie na metan i wykorzystanie energetyczne metanu, co choćby dzieje się w Danii, więc tutaj myślę, że te wzorce już mamy.
Rozumiem też, że to ma wpływ, to sobie wyjaśnimy może, bo to chyba musimy wyjaśnić, zgaduję tak, że jak jeszcze wygląda ten proces oczyszczania wody, tak? Bo mówisz trochę, jak go usprawniacie, ale chyba jeszcze nie do końca ze słuchaczami rozumiemy, i co się dzieje i co usprawniacie dokładnie.
Mamy taki, możemy powiedzieć, że to oczyszczanie ścieków to jest przede wszystkim kilka procesów mechaniczno-biologicznych, czyli gdy ścieki dopływają do oczyszczalni kolektorem, przede wszystkim zatrzymywane są na początku te duże zanieczyszczenia, jakieś większe cząstki, osady, nie tylko papier toaletowy, ale niestety również
pralki, telewizory.
Dziwne rzeczy, które akurat się udało upchnąć gdzieś do toalety. No i po oddzieleniu tej warstwy takiej właśnie tych większych zanieczyszczeń następują te procesy już bardziej takie biologiczne. Napowietrzanie, żeby część zanieczyszczeń usunąć, wydzielić te cząstki koloidalne, osady, Następnie część tych osadów jest sementowane, wykorzystywane właśnie w fermentacji metanowej. I tym takim właściwie końcowym, ale kluczowym etapem oczyszczania ścieków są właśnie te procesy biologiczne usuwania związków azotu, usuwania związków fosforu.
Mhm. Który z tych procesów jest, nie wiem, najtrudniejszy albo najbardziej, najwięcej energii wymaga?
Jednak to usuwanie związków azotu, ponieważ fosfor trochę naturalnie udało nam się wyeliminować, bo on pochodził przede wszystkim w ściekach takich komunalnych z proszków i z prania odzieży. I to było główne źródło fosforu. Natomiast w tym momencie, gdy te jakość tych proszków czy płynów do prania mamy dużo lepszą, nie ma tych związków, nie ma fosforanów, no to tego fosforu jest stosunkowo niewiele i te procesy, które są, zazwyczaj są wystarczające. Czasami wspomagane są chemicznie bardziej. Natomiast ten proces usuwania związków azotu i te kolejne przemiany, czyli z azotu amonowego przez azot azotynowy do azotanowego, a końcowym etapie do azotu gazowego, który chcemy jako bezpieczny gaz odprowadzić do atmosfery, pochłania w tej chwili najwięcej energii, bo nie tylko pod względem energetycznym, ale też pod względem możliwości, które tam są, takich technologicznych. Wiemy trochę więcej o mikroorganizmach, mamy nowe metody, więc możemy te struktury mikrobiologiczne badać, trochę w nie też ingerować pod względem inżynierii genetycznej, żeby one działały w sposób bardziej efektywny, bo jednym z produktów ubocznych tych przemian jest na przykład podtlenek azotu, który jest takim gazem wysoce cieplarnianym i też zależy nam na tym, żeby go było jak najmniej w przyszłości.
Okej. Dwa wątki mi się otworzyły w głowie, ale to może najpierw jeszcze ten, który chyba najbardziej rozpoczęłaś, czyli co z tych ścieków powstaje? Oprócz tego, że powstaje czysta woda, powstają gazy, o których powiedziałaś, czy coś jeszcze z tych ścieków się da odzyskać, oprócz oczywiście tych malicznych śmieci, które pewnie gdzieś tam lądują w jakimś swoim miejscu?
No, te śmieci niestety, skratki tak zwane, lądują zazwyczaj na składowiskach odpadów i są takim odpadem, który najtrudniej przetworzyć. Ten końcowy produkt, który powinniśmy uzyskać, to powinna być w miarę oczyszczona woda, znaczy taka woda o dobrych parametrach jakości, ale przy okazji mamy biogaz z metanem, mamy też coraz częściej zielony wodór, który starają się właśnie w oczyszczaniu ścieków uzyskiwać. Mamy osady ściekowe, które też są zagadnieniem dosyć problematycznym, bo mamy szerszą wiedzę na temat choćby mikroplastiku, więc też stanowią pewien już problem, ale możemy na przykład uzyskiwać z biomasy bakteryjnej enzymy, polimery do na przykład tworzyw sztucznych, takich, które są bardziej eko, bo pochodzą z mikroorganizmów. Możemy też odzyskiwać nawozy azotowe. Jeśli tego azotu jest wystarczająco dużo, to część możemy zagospodarować na przykład na nawozy typowo rolnicze.
Mhm. Powiedziałaś, że kilka razy tu się pojawił ten etap oczyszczania biologiczny. To jest, to są jakieś rośliny, to są jakieś bakterie, to są jakieś mikroorganizmy, jeżeli to jest inna kategoria?
To jest cały wachlarz mikroorganizmów i mikrobów, czyli bakterii, grzybów, większych mikroorganizmów, pierwotniaków, małych żyjątek, muszek, zwierzątek. Część z nich możemy zobaczyć pod takim mikroskopem z powiększeniem 10, tak naprawdę wrotki, orzęski, które są bardzo atrakcyjne wizualnie, ale większość tej biomasy to jednak są bakterie, które specjalizują się w oczyszczaniu ścieków. One są też naturalnie w środowisku oczywiście. Natomiast to, co charakteryzuje te procesy biologiczne, to, że na tej małej powierzchni ich jest bardzo dużo. Jest to bardzo skoncentrowana masa. To ma swoje plusy w postaci usuwania zanieczyszczeń, ale ma też swoje minusy, bo może na przykład sprzyjać antybiotykooporności i takiej wymianie genów między różnymi mikrobami. Więc ta biomasa jest taką strukturą bardzo złożoną, pełną życia, bardzo ciekawą. No ale też coraz częściej widzimy, że może być problematyczna, dlatego my w nią staramy się ingerować. Chociaż szacuje się, że od 20 do 60% tych mikroorganizmów w tej biomasie bakteryjnej to są organizmy nieznane tak naprawdę. My ich jeszcze nie jesteśmy w stanie poznać, bo aby je poznać, musimy je wyizolować i przenieść do laboratorium i tam wyhodować. A to się nie udaje z jakichś względów, więc nazywane są taką mikrobiologiczną ciemną materią.
A to skąd jej pozyskuje się taką
ta mikrobiologiczna ciemna materia tak naprawdę jest wszędzie, bo mówi się, że my znamy tak naprawdę około 1% wszystkich bakterii na świecie, a reszta to są takie mikroby zagadki, które nie wiadomo, nie udaje się ich przenieść do laboratorium. One gdzieś po drodze tracą swoje właściwości i nie chcą być hodowane. I podobnie jest oczyszczanie ścieków. Pomimo, że my zaszczepiamy tą oczyszczalnię znanym nam osadem mikrobiologicznie, znaną nam strukturą, to ta struktura po czasie kilku miesięcy, kilkunastu już zmienia swoje właściwości. One się przegrupowują, dostosowują do warunków, bo te warunki tak naprawdę w zależności od lokalizacji oczyszczalni, od ścieków dopływających są różne. Mówi się, że ten proces na całym świecie jest taki sam, ale okazuje się, że w każdej lokalizacji na świecie, w każdej lokalizacji geograficznej, ta społeczność mikroorganizmów wygląda trochę inaczej. Jest po prostu tyle różnych czynników, które wpływają na te struktury mikroorganizmów, że one się muszą dostosować do nowego środowiska i zmienić trochę swoje te struktury.
Wrócę jeszcze do tych mikrobów. W poprzednim pytaniu mówiłaś o tym, że one mogą się uodparniać i to może być coś złego. Dlaczego? W sensie rozumiem, że wolniej przetwarzają potem te rzeczy, które do nich trafiają, bo już są na nie odporne? To rozumiem jakiś mechanizm obronny dla nich.
Tak, mikroorganizmy rzeczywiście z racji, że przystosowują się do różnych środowisk, no to też przystosowują się choćby do leków, antybiotyków, do środków dezynfekcyjnych. I jeżeli mają stały dopływ tych substancji w ściekach, a niestety w tej chwili cały czas konsumujemy antybiotyki, leki, więc choćby w tych mikro zanieczyszczeniach, takich stężeniach mikrogramów na litr, one są w stanie cały czas wyłapywać obecność tych związków i tworzyć strukturę, które będą się na nie uodparniać, no bo to jest dla nich związek toksyczny, więc zależy im na tym, żeby jak najszybciej podjąć działania na poziomie genów, aby obronić się przed tym antybiotykiem, obronić się przed tym lekiem, żeby na nich nie oddziaływał. My też sami produkujemy w naszym wnętrzu bakterie antybiotykoopodne, bo coraz częściej Escherichia coli jest takim źródłem antybiotykooporności, więc gdy ją wydalamy, to ona dociera do oczyszczalni ścieków i tam przekazuje swoje geny antybiotykooporności kolejnym mikroorganizmom, które mogą transferować. No a że oczyszczalnie ścieków nie są przeznaczone do usuwania genów antybiotykooporności, częściowo dają sobie z nimi radę, szacuje się, że to jest 20-30%, maksymalnie 40%, no to część tych mikroorganizmów może się przedostawać z oczyszczonymi ściekami do środowiska, no i dalej powodować ten transfer genów antybiotykooporności, no, która może być taką kolejną pandemią, epidemią, bardzo problematyczną dla ludzi.
Często jak podróżujemy, to w wielu miejscach nam mówią, żeby tutaj na przykład nie pić wody z kranu. To też się trochę wiąże z tym, że właśnie różne mikroorganizmy w tych danych rejonach żyją, czy to jest jakiś inny powód, a na przykład te oczyszczalnie ścieków na całym świecie korzystają, nie wiem, z tej samej puli, tej czarnej materii?
Rzeczywiście szacuje się, że tak 50 państw na świecie tylko posiada taką wodę zdatną do picia i nawet w Europie mamy problem z tym, żeby ta woda wodociągowa była dobrej jakości. Przede wszystkim mogą się tam pojawić mikroorganizmy, które mogą nam szkodzić, choćby w jakichś takich sensacjach żołądkowych w najlepszym przypadku. Więc za każdym razem trochę ta struktura oczyszczania wody, uzdatniania jej, zasoby wodne, w zależności od państwa się różnią. Więc zawsze jest ryzyko, że jeżeli pojedziemy do bardziej egzotycznego miejsca, to picie wody z kranu może się dla nas skończyć nieprzyjemnie. Dlatego najlepiej właśnie tutaj ograniczać to spożycie tej wody. No bo niestety tutaj w tym rejonie Europy Zachodniej mamy bardzo dobrej, bardzo dobrej jakości wodę. Natomiast już w kolejnych miejscach, choćby na Bałkanach, jest z tym problem, że może się niestety zdarzyć to, że są częściej awarie, ta technologia jest trochę gorsza, mniej efektywna. I niestety może się zdarzyć, że ta kranówka nie jest tak dobrej jakości jak u nas w domu.
Dobrze, to jeżeli ktoś po naszej rozmowie stwierdziłby, że te ścieki są cholernie ciekawą sprawą, to jakiego w ogóle wykształcenia potrzeba, żeby się takimi ściekami zajmować profesjonalnie?
W tej chwili chyba wykształcenie jest związane bardziej z inżynierią środowiska, z biotechnologią środowiska, więc w tym rejonie.
Pytam, bo tu łączy się i chemia, i biologia, tak. I tak. Zakładam jakieś technologii.
Trochę chemii, trochę biologii, tak, rzeczywiście. Taki typowy technolog ścieków to jest człowiek albo skupiony bardziej na tych procesach fizyko-chemicznych, jest bardziej chemikiem, albo na tych procesach biologicznych i musi się skupić na mikrobiologii. Więc te ścieżki takie rozwojowe też są różne i takie specjalizacje technologów wody, ścieków są różne. Każdy trochę inne ma zajawki, inne tematy badawcze, zainteresowań, także tutaj możliwości jest wiele.
A to co ciebie przyciągnęło do tego tematu?
Ja zaczynałam od technologii wody typowo. Byłam technologiem wody basenowej, więc typowo procesy takie...
Chyba sobie wszyscy potrafimy jakoś bardziej
fizyko-chemiczne. No i tam jakieś pierwsze próby odzysku właśnie ścieków, które tam były produkowane, podejmowałam na tym etapie doktoratu. No i trafiając do takiego projektu typowo ściekowego, to już się bardziej zainteresowałam tematami ściekowymi, chociaż one wcześniej nie były mi bliskie, więc te tematy biologiczne, mikrobiologiczne są takim no niewyczerpanym źródłem inspiracji, które chyba jest trochę nawet ciekawsze niż te procesy chemiczne.
Czy my powinniśmy o wodzie więcej wiedzieć i bardziej świadomie jej używać, no, szczególnie w miastach, to tak jest bardziej miejski problem?
Na pewno tak. Powinniśmy rzeczywiście zwracać uwagę na to, jak gospodarujemy tą wodą, z większą uważnością. Jeżeli mamy możliwości gdzieś zbierania deszczówki, podejmowania takich inicjatyw, no to jak najbardziej powinniśmy to robić, ale przede wszystkim powinniśmy tutaj zmieniać tą trochę tkankę miejską na rzecz bardziej zielonych miast z większą dostępnością form retencji tej wody. Bardzo dużo tej wody tracimy. Oczyszczamy te ścieki, one sobie płyną do jakiejś rzeki i płyną dalej do Bałtyku. No a powinno nam zależeć na tym, żeby zatrzymać tą wodę w tym miejscu, gdzie spadnie, choćby z deszczu. No ale też w tym miejscu, gdzie na przykład odprowadzamy w postaci jakichś mokradeł, czy tam sztucznych mokradeł, żeby zwiększać te zasoby wód gruntowych i podziemnych, bo one też w Polsce nie są za wysokie, więc musimy o tym pamiętać. Może nie jesteśmy Egiptem, ale jesteśmy na tle średniej europejskiej zdecydowanie poniżej.
Zadam głupie pytanie, które pewnie wiele osób chciałoby zadać, ale się wstydzi zadać. Jak zatrzymujemy wodę, nie wiem, w zbiornikach retencyjnych, kumulujemy sobie ją właśnie z powodu suszy, którą przewidujemy na przykład w danym roku, to czy nie jest tak, że blokujemy część tej wody w ekosystemie, w jakichś betonowych zbiornikach i trochę jesteśmy częścią problemu też?
Trochę to zależy, jakie mamy warunki lokalne, bo badania pokazują, że jeżeli w tej infrastrukturze miejskiej jest dużo betonu, mało zieleni, to te zbiorniki, które są przeznaczone na deszczówkę, mogą zapobiegać podtopieniom. W przypadku intensywnych opadów, burz, które są jednak coraz częstsze. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy rowy filtracyjne, jeżeli mamy taką możliwość przy działce, przy domu stworzyć taki rów filtracyjny z roślinnością, to jak najbardziej jest to fajna forma retencji, która może być taką alternatywą do na przykład takiego zbiornika betonowego.
Czyli taki, nawet jak jest czasami zarośnięty taki rów, to nie znaczy, że on jest jak powiem, źle wykorzystywany, więc odwrotnie, tak?
Nie, można mu trochę pomóc, można go wspomóc na przykład przez jakąś warstwę żwiru, przez dosadzenie jakichś bardziej takich traw, które są przeznaczone do terenów wilgotnych, trochę stworzyć taki filtr, wtedy przy okazji będzie on oczyszczał na przykład zanieczyszczenia, które są z ulicy transportowane i je separował. No a przy okazji ta woda, która spadnie w tym miejscu, będzie sobie powoli płynąć w głąb gleby i zasilać tą warstwę wody gruntowej, bo jednak te korzenie i ta mikoryza tych roślin będzie sprzyjać temu, żeby utrzymywać tą wilgotność gleby.
Mm-hmm. Już padła tutaj ta nazwa, projekt NCBR, z powodu właśnie którego się trochę spotykamy, o którym dzisiaj właściwie rozmawiamy, ale tak jeszcze nie powiedzieliśmy tak technicznie, co to za technicznie projektowo, tak, co to za projekt, bo to nie tylko Politechnika Śląska, ale pięć podmiotów, tak?
Tak, jest to taki projekt polsko-norweski we współpracy i przede wszystkim tutaj takim głównym partnerem w konsorcjum jest Politechnika Wrocławska, ale też wodociągi wrocławskie, które z tej technologii naszej będą korzystać, Politechnika Poznańska i tutaj firma wodociągi poznańskie Aqua Team, no i firma norweska, która będzie wykorzystywać choćby odpady rybie w procesach fermentacji metanowej i tam na swoje warunki trochę przykładać te wyniki projektu.
Rozumiem, że mają więcej odpadów rybnych, tak?
Tak, u nich jest dostatek właśnie takich odpadów, więc na takich się głównie skupiają i tam poszukują takich technologii, które będą zwiększać udział metanu w biogazie z takich odpadów rybich.
Czy to są takie tematy, w których jeszcze jest dużo do zrobienia, czy to jest taka dziedzina nauki, która, nie wiem, dochodzi do jakiegoś już takiego tylko usprawnienia szczegółów?
Myślę, że jeszcze sporo jest do zrobienia. Mamy też drugi projekt Waste Value, który skupia się tylko na fermentacji metanowej, a wydawałoby się, że tak naprawdę w tej fermentacji metanowej też już wszystko wiemy. I tam rzeczywiście używa się wodu, żeby usunąć dwutlenek węgla z biogazu i zwiększyć udział metanu. Także cały czas te procesy się rozwijają, udoskonalają, głównie ze sprawą tego, że mamy coraz lepsze metody analityczne i te fizykochemiczne i te mikrobiologiczne, które pozwalają nam poznać choćby tą strukturę mikrobiologiczną. Mamy też systemy sztucznej inteligencji, które ułatwiają sterowanie procesami, choćby sterowanie skuteczniejsze tym napowietrzaniem, które pochłania najwięcej energii. Tak, żeby przy okazji kontrolować wszystkie parametry fizykochemiczne i tutaj balansować te parametry, więc cały czas jest coś nowego, pojawiają się nowe możliwości technologiczne, choć teoretycznie są to już takie procesy ograne i dobrze znane.
Mm-hmm. No ty oprócz tej takiej pracy stricte naukowej prowadzisz to z Instagrama, i na którym opowiadasz o wodzie, chyba nawet szerzej. Dlaczego? Czemu się po prostu, tak jak większość naukowców, nie zamykasz w tym swoim laboratorium z próbkami, jakimiś swoimi badaniami?
Miałam to szczęście, że na początku doktoratu ruszyło Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. I to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście wysyłało się głównie młodych naukowców, żeby coś tam robili i działali w tej kwestii popularyzacji. No i chyba to był taki główny bodziec, który sprawił, że rzeczywiście tą popularyzacją nauki zaczęłam się bardziej interesować. Dostałam przede wszystkim od nich narzędzia, jak mówić o nauce po ludzku. No ale ten moment pandemii był jednak kluczowy i tego przejścia właśnie od tej aktywności stacjonarnych, festiwalów nauki, warsztatów, wykładów, do właśnie takiej działalności internetowej, gdzie w dowolnym czasie, o dowolnej porze można rzeczywiście podzielić się tą wiedzą i coś więcej o tym temacie wodnościkowym powiedzieć.
Mhm. Czy to tak w twoim zamyśle pomaga tobie wytłumaczyć innym, co robić? Robisz takim lajkom jak ja i większość pewnie naszych słuchaczy, czy pomaga na przykład zbudować szersze środowisko naukowe, przez co rozumiem, nie wiem, przychodzi więcej studentów, chce iść na ten kierunek, który może nie jest pierwszym pomysłem, na jaki kierunek mógłbym się zapisać. Czy to ułatwia na przykład prowadzenie badań i pozyskiwanie grantów?
Trochę to łatwiej. Łączy rzeczywiście wszystkie te wątki, bo pierwsza taka podstawowa idea było dzielenie się ze społeczeństwem, tym, co robimy, czym się interesujemy, na co wydajemy publiczne pieniądze, ale to też ma swoje przełożenie choćby na zainteresowanie dziedziną badawczą, na zwiększenie widoczności mnie jako naukowca, bo gdzieś tam jestem, funkcjonuję, część osób dowiedziało się o moim istnieniu za pośrednictwem Instagrama i kolejnych takich działalności typowo popularyzacyjnych, które gdzieś były w sieci. Więc myślę, że jest to też dobra droga, aby promować i kierunek, i uczelnię. Myślę, że to jest taka darmowa promocja przy okazji, bo musimy pamiętać, że naukowcom nikt za popularyzację nie płaci, więc to jest też drażliwy temat. Aby zwiększyć te działania popularyzacyjne, no musimy mieć ku temu przestrzeń, a często tej przestrzeni brakuje, bo jednak przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe to jest to, czym naukowcy się zajmują przede wszystkim, a ta działalność popularyzacyjna to jest taka działalność po godzinach.
Mm-hmm. Ile ta twoja praca naukowa trafia do praktycznego zastosowania?
Miejmy nadzieję, że teraz będzie tego coraz więcej dzięki tym projektom NCBR-u, że będzie miało to realne przełożenie, takie, które szacujemy choćby w tych wrocławskiej oczyszczalni ścieków, gdzie Wrocław szacuje, że 1 000 000 złotych oszczędności z tytułu właśnie zużycia energii może być z wdrożenia tej technologii. Więc będziemy obserwować, jak to będzie się rozwijać ta technologia. Są kolejne pomysły. Przede wszystkim branża ściekowa interesuje się mocno wodorem i bardzo chcą iść mocno w ten wodór, bo jakby tu upatrują dużego potencjału zarobkowego. Ale myślę, że to jeszcze potrzeba kilku, nawet może 10 lat, aby rzeczywiście te rozwiązania były wdrożone i żeby te oczyszczalnie ścieków miały taki potencjał bycia firmą dochodową, a nie tylko taką firmą, która gdzieś tam sprawia dużo problemów.
Czyli rozumiem, że za, nie wiem, 10-20 lat będzie można handlować ściekami.
Mamy taką nadzieję, że będzie właśnie to takie przedsiębiorstwo, fabryka surowców.
Okej. Gdzie cię znaleźć w internecie?
Można mnie znaleźć przede wszystkim na Instagramie, bo tam jestem najbardziej aktywna jako Wastewater Based Doctor. Jestem też gościnnie, piszę artykuły dla portalu Wodne Sprawy. Pojawiam się na Nauka o Klimacie portalu, także gdzieś tam moja obecność jest. Czasem też nagrywam podcasty, chociaż słabo mi to idzie. Także tutaj podcast około ściekowo też polecam.
Tak, ta nazwa mnie zatorowała. Edyta Łaskawiec była naszą gościnią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl/klub. Do usłyszenia.